Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji opowiemy między innymi o wprowadzeniu przez firmę Kaufland do wszystkich sklepów usług pocztowych. A to oznacza ominięcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Opowiemy także o bonie turystycznym. Przedstawimy konkurs Pracodawca Pomorza, w którym wyróżnione zostaną firmy zatrudniające młodocianych pracowników. Zaprezentujemy także nowy zawód przyszłości, tym razem inżyniera utrzymania sieci satelitarnej. I jak zwykle omówimy bieżące dane dotyczące rynku pracy.
Okiem związkowca.
Firma Kaufland poinformowała, że sieć wprowadza usługi pocztowe we wszystkich swoich sklepach, a to oznacza, że sklepy Kaufland będą mogły być otwarte także w niedzielę, w które obowiązuje ograniczenie handlu. Na ten temat porozmawiam z panem Alfredem Bujarą, przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam panią, witam radiosłuchaczy.
Panie przewodniczący, co na to Solidarność? To przecież obejście ustawy ze stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta.
No, proszę państwa, można powiedzieć, że to jest lekceważenie państwa polskiego. Ustawa, która miała za zadanie tutaj poszanować pracowników handlu, dać im dzień wolny po ciężkiej tygodniowej pracy, no niestety jest przez sieci omijana. Ja wyjaśnię, że te korzystanie z tego zapisu, że przekształcają się niektóre placówki w placówki pocztowe, niektóre sklepy w placówki pocztowe, to nie było naszym zamysłem, bo myśmy w ustawie, którą złożyliśmy w Sejmie, nie przewidywali, że placówki pocztowe będą tutaj dopuszczone do handlu w niedzielę, bo to są przecież placówki usługowe, a nie żadna sprzedaż. I dzisiaj zobaczmy, sklepy spożywczo-monopolowe udają placówki pocztowe. No nie ma czegoś takiego w całej Europie jak u nas. A co najgorsze, no w tej chwili zaczynają duże sieci również ten sam proceder, co wcześniej mniejsze, stosować. I tak jak wspomniałem, udają placówki pocztowe.
Panie przewodniczący, ale Kaufland to przecież niemiecka sieć sklepów, a w Niemczech sklepy są zamknięte. Jak pan to skomentuje?
No, tam gdyby sobie na coś takiego pozwolili, to podejrzewam, czekałyby ich duże kary. Parę lat temu jedna z sieci odzieżowych próbowała w Berlinie otworzyć sklepy w niedzielę i napisała na swoich towarach suwenir z Berlina. No i otrzymała tak wysoką karę, że już więcej nikt sobie na coś takiego nie pozwolił. Dzisiaj w Polsce te sieci, pokazuje to, rządzą. Tak jak kiedyś rządziły, tak teraz próbują dalej rządzić i wpływać na decyzje nawet państwa. A więc to jest bardzo, bardzo smutne. Nie dosyć, że my jako pracownicy jesteśmy wyrobnikami, tanią siłą roboczą, a Polska rynkiem zbytu przez lata, bo przecież zobaczmy, sieci te nie płaciły podatków w majestacie prawa, zyski były wyprowadzane z Polski. Dlatego ta niedziela jest tak ważna dla pracowników handlu, aby po ciężkiej pracy mogli odpocząć, w niedzielę spędzić ten dzień z rodziną. No i cóż, no cały czas próbują, cały czas tak jak z nami walczą, ze związkami zawodowymi, z pracownikami, wykorzystując ich, tak w tej chwili z państwem, bo ustawa została uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i jest aktem prawnym. I takie szukanie różnych kruczków rozwiązań jest no naprawdę żenujące, a więc nie ma czegoś takiego. Nie słyszałem, żeby w Europie, a szczególnie w Europie Zachodniej, takie procedery miały miejsce.
Pojawiają się informacje w mediach, że jest duże prawdopodobieństwo, że jesienią Sejm zajmie się nowelizacją prawa i ten zapis niekorzystny dotyczący placówek pocztowych zostanie wyłączony. Czy faktycznie Solidarność prowadzi rozmowy z rządem na ten temat?
No proszę Państwa, my od samego początku, kiedy ustawa weszła w życie, cały czas wnioskowaliśmy o nowelizację i wyrzucenie z ustawy lub doprecyzowanie tego zapisu, że placówki pocztowe są wyłączone tutaj z ustawy. No cóż, już nawet komisja sejmowa zaakceptowała ten projekt, ale w poprzedniej kadencji, ale na tym się skończyło. Jakoś tak marszałek ówczesny nie odważył się znowelizować, a teraz czas pokazał, że no, mieliśmy rację, bo tak jak pani redaktor wspomniała, już sieci zagraniczne próbują omijać tą ustawę, a więc ta ustawa za chwileczkę się rozsypie, bo inne sieci również z tego skorzystają. A taką, no jak to mówi się, czarę goryczy przelała kropla, to była decyzja Orlenu jako spółki Skarbu Państwa, która wykupiła ruch, co bardzo się chwali i bardzo to jest no, dobra inwestycja. No, próbuje również omijać ustawę o wolnych niedzielach.
Bo sklepy Polomarketu będą...
Tak, ruch przekształcił się w operatora pocztowego również i dzięki temu no, sklepy, które współpracują, czy sieci, które współpracują z ruchem, a taka oferta wyszła, będą mogły handlować w niedzielę. Ale wyjaśniamy to 8 czerwca będzie spotkanie z zarządem Orlenu, a więc zobaczymy, czy to był wypadek przy pracy, czy zamierzone działanie.
8 czerwca. Będziemy na pewno rozmawiać na ten temat po 8 czerwca. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Warto wiedzieć.
Wspiera polskie rodziny, a jednocześnie branżę turystyczną w okresie pandemii COVID-19. Mowa o wprowadzonym w ubiegłym roku bonie turystycznym. 500 zł w postaci dokumentu elektronicznego można przeznaczyć na dowolny wypoczynek lub zwiedzanie w Polsce. Między innymi o tym, ile osób otrzymało i zrealizowało bony na Pomorzu, Dominika Wrotek rozmawia z Krzysztofem Cieszyńskim z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku.
Na początek krótkie przypomnienie, czym właściwie jest Polski Bon Turystyczny?
Polski Bon Turystyczny został pomyślany jako wsparcie dla polskich rodzin, ale też wsparcie dla krajowej branży turystycznej, która ucierpiała podczas pandemii koronawirusa. Bon turystyczny przyznawany jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze albo dodatek wychowawczy z programu Rodzina 500+. Na każde dziecko może otrzymać bon o wartości 500 zł, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, przysługuje dodatkowy bon też o wartości 500 zł. Także to jest świadczenie, które przysługuje właśnie rodzicom dzieci, no bo to oni są pewni do aktywacji tych bonów. Bony można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Nie tylko w wakacje, no ale za wszelkiego rodzaju wyjazdy, czy jednodniowe, czy wyjazdy weekendowe. Niedawno weszła w tym roku nowelizacja przepisów o bonie turystycznym i teraz bonem turystycznym można opłacać też właśnie jednodniowe wycieczki wraz z wszelkimi atrakcjami, które przewidują organizatorzy w ramach tej oferty. I organizator może tutaj dowolnie kompletować te usługi. Mogą to być usługi przewodnickie, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii, rejsy statkiem czy zajęcia rekreacyjne. Także w ten sposób jak gdyby cała specyfika wypoczynku zorganizowanego w kraju jest uwzględniona, no bo i imprezy jednodniowe, i usługi hotelarskie, czyli noclegi, i też imprezy turystyczne, czyli te, które w sobie łączą i atrakcje, i noclegi.
Jak zatem uzyskać bony turystyczne i z nich korzystać?
Jest to bardzo proste. Cała obsługa bonu odbywa się właściwie elektronicznie, za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS, czyli za pomocą PUEP, takiego ZUS-owskiego urzędu. Żeby skorzystać z bonu, trzeba posiadać profil na platformie usług elektronicznych. Także te osoby, które jeszcze tego profilu nie mają, mogą go założyć w każdej chwili. Mogą zrobić to samodzielnie. Istotne jest tylko potwierdzenie tożsamości, czyli żeby potwierdzić tożsamość, można to robić za pomocą profilu zaufanego e-puława lub podpisu elektronicznego. Tą tożsamość też można potwierdzić na przykład w placówce ZUS-u czy w innym urzędzie. Można też na platformie usług elektronicznych ZUS logować się przy pomocy bankowości elektronicznej. Bon można aktywować w dowolnym momencie, na przykład na kilka dni przed planowanymi wakacjami. Podajemy tam swoje dane kontaktowe. Tam istotny jest adres e-mail i numer telefonu komórkowego, dlatego że na adres e-mail przyjdzie numer bonu turystycznego, a w momencie, kiedy będziemy dokonywali płatności przy użyciu tego bonu, to na podany numer telefonu komórkowego przyjdzie SMS-em kod, który będziemy właśnie podawali, autoryzując płatność. Więc to jest istotne. Pół ebony widzimy w roli ogólnej, w bocznym panelu tam znajdują się zakładki. Jedna dla beneficjentów bonów, a druga dla podmiotów turystycznych. Także obsługa bonu dla podmiotów turystycznych też odbywa się na pół. Tam na przykład mogło zapisać się na listę podmiotów właśnie, którą prowadzi Polska Organizacja Turystyczna, czyli która współpracuje z ZUS-em przy obsłudze bonu.
A jak duże na Pomorzu jest zainteresowanie zarówno pobieraniem bonów turystycznych, jak i przede wszystkim, co ważne dla pomorskiej turystyki, wykorzystywaniem bonów w naszym regionie?
Bonów wykorzystano dosyć dużo tak naprawdę, ale na aktywację czeka jest wciąż sporo. W naszym województwie na aktywację czeka jeszcze 171 tysięcy bonów. Do tej pory aktywowano na Pomorzu 98 tysięcy bonów turystycznych. To jest 36% wszystkich dostępnych w naszym regionie. I podobnie wygląda to w całym kraju, czyli aktywowano do tej pory około 1/3 bonów. Także ten potencjał bonów do wykorzystania jest jeszcze spory, choć wykorzystano ich już dużo. Co też jest ważne dla naszego województwa, ludzie, którzy przyjeżdżają na Pomorze z innych regionów kraju, chętnie płacą bonem na Pomorzu. Podmiotów turystycznych, których można płacić bonem w całym kraju, jest zarejestrowanych ponad 22 tysiące. Na Pomorzu mamy ich ponad 4 tysiące. Rodziny z całego kraju na Pomorzu wykorzystały aż 86 tysięcy bonów, a ich wartość to jest ponad 60 milionów złotych, czyli takie środki wpłynęły do pomorskiej branży turystycznej i to jest właśnie najwięcej w całym kraju. Także Polacy chętnie korzystają z bonu, natomiast jest jeszcze duży potencjał bonów do wykorzystania. Co ważne, bonem nie można było płacić przez całe wakacje w ubiegłym roku. Można było zacząć z niego korzystać dopiero w sierpniu, więc nie całe wakacje. Co też ważne, z bonu można korzystać do końca marca przyszłego roku, a więc do końca marca roku 2022. Do tego czasu trzeba dokonać płatności przy rzucie bonu. Natomiast sama impreza, za którą płacimy, może się odbyć w terminie późniejszym, czyli na przykład możemy płacić jeszcze wakacje w roku 2022. Ponadto słyszy się o projektach przedłużenia możliwości korzystania z polskich bonów turystycznych.
Głos pracownika.
A my wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
W drugiej części audycji opowiemy o tym, że w młodym pokoleniu siła. Tak w kilku słowach można opisać założenia konkursu Pracodawca Pomorza. W ramach tego dobrze znanego na Pomorzu plebiscytu tym razem wyróżnione zostaną firmy, które dają godne zatrudnienie młodocianym pracownikom. Jakie warunki trzeba spełnić? Dlaczego warto stawiać w swoich zespołach na młodych? Anna Moczydłowska rozmawia na ten temat z Anną Staniewicz, komendant ochotniczych chówców pracy.
Jest to konkurs dedykowany pracodawcom zatrudniającym pracowników młodocianych, czyli pracowników i młodych ludzi, którzy są pod opieką ochotniczych chówców pracy. I nie tylko. Tytuł konkursu to jest Pracodawca Pomorza godny zaufania pracownikom młodocianym i tutaj wyróżniamy pracodawców, którzy bardzo dobrze wywiązywali się z tych zadań, szczególnie działają w zakresie zatrudnienia osób poniżej 18 roku życia, ponoszą koszty i wkładają wysiłek w przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w rynku pracy, który się ciągle zmienia i przekształca.
Zgłoszenia przyjmowane są do 11 czerwca, a czy pracodawcy mogą zgłaszać się sami, czy musi to zrobić ktoś z zewnątrz?
Zgłosić może taki pracodawca się sam. Może go zgłosić Młodzieżowe Centrum Kariery, które działa przy ochotniczych chówcach pracy. Może zgłosić go również jakaś organizacja pozarządowa. Także tych kanałów jest sporo. Także zachęcamy wszystkich pomorskich pracodawców, którzy właśnie zatrudniają pracowników młodocianych do udziału w tym konkursie.
Może by pani powiedzieć, z jakich branż są to firmy?
Różne branże. Jest to branża gastronomiczna, jest to branża budowlana, kosmetyczna, handel. Także jest naprawdę szeroki wybór. We wszystkich praktycznie zawodach, w których młodociani pracownicy się kształcą, te firmy mogą zgłaszać się do konkursu.
No to może powiedzmy kilka słów, dlaczego warto takim młodym osobom dawać szansę na tym rynku pracy i zapraszać ich do tej współpracy już na tak wczesnym etapie, jak nawet te kilkanaście lat, o których pani mówi. Czym takie osoby, tacy pracownicy się wyróżniają na tym rynku pracy?
Są to młodzi ludzie, którzy dopiero na ten rynek pracy wchodzą. Bardzo często jest to zawód ich marzeń. Są przekonani, że w tych zawodach się bardzo dobrze spełnią i bardzo dobrze wypełniają gdzieś tą swoją rolę, starają się, są dobrymi pracownikami. Warto takiego pracownika sobie przeszkolić i później staje się on naszym pracownikiem już na stałe. Bardzo często te osoby związują się z tą firmą już na stałe, więc uczenie się w firmie, w której później się pracuje długie lata, jest też takim fajnym, myślę, doświadczeniem, bo na początku zapoznajemy się z tą firmą, uczymy się tego zawodu tam, a później możemy w tej firmie pracować.
Jakie tutaj kryteria takie firmy muszą spełniać? Jakie to muszą być warunki pracy, żeby na taką nagrodę zasłużyli, że tak powiem?
Będziemy wyróżniać pracodawców w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest pracodawca zatrudniający do 5 pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w 2020 roku. I druga kategoria, pracodawca zatrudniający 6 i więcej pracowników młodocianych, też w celu przygotowania zawodowego. Pod uwagę będziemy brali właśnie ilość pracowników młodocianych zatrudnianych przez dane przedsiębiorstwo, przez daną firmę, możliwość szkoleń, jakie są proponowane młodocianym. Ogólnie cała dobra współpraca, cykle szkoleń, okres zatrudnienia później po przygotowaniu zawodowym. Kryteriów oceny tych pracodawców jest niewiele, więc myślę, że będzie w stanie bardzo dużo firm przystąpić do tego konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na uroczystej gali finałowej, podczas której wręczymy statuetki, wyróżnimy tych pracodawców. Będzie to też, myślę, bardzo fajne wydarzenie. Zależy nam na tym, żeby ci pracodawcy poczuli się wyróżnieni, zauważeni. Chcemy tym samym podziękować za tą ogromną pracę, którą też wkładają w to, żeby tych młodych ludzi tego zawodu nauczyć.
Organizatorem konkursu jest Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Rząd nie zamierza zlikwidować umów zleceń, zapewnia wicepremier Jarosław Gowin. Mają one być jedynie oskładkowane w ten sam sposób, co umowy o pracę. Z kolei umowy o dzieło pozostaną w niezmienionej formie. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii ogłosiło rozpoczęcie konsultacji społecznych części założeń Polskiego Ładu dotyczących gospodarki. Jarosław Gowin poinformował, że zmiany w sposobie oskładkowania umów będą obowiązywać najprawdopodobniej od przyszłego roku.
Umowy zlecenia nie będą zlikwidowane, natomiast zlikwidowana zostanie prawdopodobnie od 1 stycznia różnica, jeżeli chodzi o oskładkowanie umów zleceń i umów o pracę.
Zrównania składek domagała się również Komisja Europejska oraz część organizacji pracodawców. W ich ocenie ma to zmniejszyć nadużywanie umów zleceń na rynku pracy. W kwietniu bezrobocie wyniosło 6,3% wobec 6,4% w marcu, podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w kwietniu wyniosła prawie 1,054 000. Chcemy, by cudzoziemcy mieli łatwość przyjazdu do Polski i rozpoczęcia tu pracy, zwłaszcza w zawodach, w których brakuje nam rąk do pracy, deklaruje wiceminister rozwoju pracy i technologii Iwona Michałek. Szczegóły zmian w zatrudnianiu cudzoziemców są w trakcie opracowywania. Planowane jest zwiększenie roli urzędów pracy w procesie wydawania zezwoleń dla cudzoziemców, skrócenie czasu na uzyskanie zezwolenia i ograniczenie formalności. Pracodawca będzie mógł przeprowadzać prewencyjną, wyrywkową kontrolę pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków, przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu Pracy i ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Dokument skierowano do konsultacji i uzgodnień. Obecnie trzeźwość pracowników można sprawdzać tylko w sytuacji, gdy łącznie są spełnione dwa warunki. Pierwszy – badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu. Drugi warunek, badanie trzeźwości przeprowadza policja, a krew może pobrać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Od dziś wszyscy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. To ostatni etap stopniowego otwierania szkół. Nauka w szkole będzie odbywać się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Dodatkowo w weekendy szkoły mają być dezynfekowane. Około 75% klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe bezpośrednio na rachunek bankowy. To o wiele bezpieczniejsze niż pobieranie świadczeń w gotówce, podkreśla ZUS. Bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest bezpieczniejsza również w kontekście pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje obrót bezgotówkowy z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów.
Zawody przyszłości.
Inżynier utrzymania sieci satelitarnej. To kolejny zawód, który już zaczyna być coraz bardziej potrzebny, a w miarę podboju kosmosu przez prywatne firmy stanie się niezbędny. Czym się zajmie? O tym Iwona Wysocka. Szacuje się, że na okołoziemskiej orbicie już teraz krąży ponad 8 tysięcy satelitów, jednak z każdym rokiem będzie ich przybywać ze względu na to, że do podboju kosmicznego dołączyły prywatne firmy. Jeśli spełnią swoje zapowiedzi, to już za 8 lat nad Ziemią będzie krążyć prawie 60 tysięcy tych urządzeń. Sam amerykański innowator i wynalazca Elon Musk w ramach inicjatywy kosmicznego internetu Starlink planuje wystrzelić w przestrzeń od 12 tysięcy do nawet 30 tysięcy tych miniaturowych urządzeń. A w związku z tym ktoś będzie musiał dbać o dobry stan sieci satelitarnych. A tym kimś właśnie będzie inżynier utrzymania sieci satelitarnych. Inżynierowie będą odpowiedzialni za utrzymanie globalnej, bezprzewodowej sieci satelitarnej, korzystając z narzędzi do samodzielnej naprawy satelitów i dronów kosmicznych do rutynowej konserwacji. Inżynierowie sieci satelitarnej będą również aktualizować oprogramowanie sieci, oprogramowanie układowe i sprzętu wewnątrz satelitów. Będą stopniowo ulepszać sieć przy użyciu nowych technologii satelitarnych, które potem zapewnią silniejsze sygnał i będą wymagały mniej konserwacji. Inżynierowie utrzymania sieci satelitarnej będą mieli doskonałe umiejętności diagnostyczne i rozwiązywania problemów. Będą posiadać umiejętności techniczne w zakresie technologii satelitarnej i mogą mieć także kwalifikacje w dziedzinie lotnictwa, mechaniki lub elektrotechniki. Będą rozumieli podsystemy statków kosmicznych, systemy komunikacji satelitarnej, operacje statków kosmicznych i systemy kontroli naziemnej.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi bądź prośby, bardzo proszę o kontakt na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.